W dzisiejszej audycji Tarszyńskiego Parku Narodowego rozmawiamy z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z Pracowni Naukowej Tarszyńskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś będziemy rozmawiać o ptakach, które turysta wędrujący tarszyńskimi szlakami w ciągu dnia ma bardzo małe możliwości zaobserwować. Kto będzie bohaterem dzisiejszej naszej rozmowy?
No oczywiście sowy, czyli grupa ptaków drapieżnych o wyjątkowo ciekawej ekologii. I tak jak tutaj mówimy, no rzeczywiście szanse na to, żeby sowy zobaczyć są bardzo niewielkie, ale jeśli pojawimy się w tych górach powiedzmy na jesień lub zimą lub wczesną wiosną, to przynajmniej mamy duże szanse je usłyszeć.
Czy dużo sów żyje na terenie Tarszyńskiego Parku Narodowego?
W Tatrach mamy 6 gatunków. Jednym z najmniejszych gatunków sów europejskich jest suweczka, która waży zaledwie do 70 gram. No ale mamy też największego reprezentanta sów świata, czyli puchacza, którego masa ciała to jest 3,5, maksymalnie myślę, że do 4 kg. No a całą tą przestrzeń między nimi wypełniają włochatki, też raczej należą do grupy tych mniejszych sów, sowy uszate, jeszcze większe puszczyki i prawie równe puchaczowi, no jednak trochę mniejsze puszczyki uralskie.
Czym żywią się sowy?
Sowy, podobnie jak drapieżniki dzienne, no mają takie dosyć szerokie spektrum pokarmowe. Przede wszystkim jednak nastawione są na konsumpcję gryzoni, a tych oczywiście nie brakuje. Przy czym w tak zwanych mysich latach potrafią wyspecjalizować się do tego stopnia, że polują właściwie na jeden, na dwa gatunki gryzoni. Ale oczywiście w zależności od wielkości to spektrum ofiar może być znacznie szersze. Ponieważ puchacz jest na tyle dużym ptakiem, że może z łatwością pokonać dorosłego lisa, a nawet jastrzębia czy myszołowa. Także sowy również atakują ptaki drapieżne. Zresztą atakują też siebie nawzajem i polują na siebie. Przez to nie ma tu jakby w tej grupie ptaków takiej jedności, solidarności. No można powiedzieć, że tępią się nawzajem. Czym jeszcze? No oczywiście drobnymi ptakami, które na przykład w przypadku suweczki obok gryzoni stanowią jakby podstawowe źródło pokarmu. No a poza tym jeszcze trzeba wziąć pod uwagę fakt, że to, która grupa zwierząt będzie dominować w pokarmie sów, często zależy od tego, których tych zwierząt jest najwięcej. No bo w latach właśnie myśli, kiedy gryzoni jest dużo, no to na pewno będzie więcej gryzoni. Kiedy tych gryzoni nie ma, z kolei większy udział w diecie sów mają drobne ptaki śpiewające głowy.
Czy sowy widzą jednakowo dobrze w dzień, jak i w nocy?
Tak, z pewnością. Czy w nocy, czy w dzień widzą jednakowo dobrze. Chociaż rzeczywiście większa grupa sów jest aktywności nocnej, ale to wynika z pewnych takich aspektów ekologicznych. No bo jak by nie patrzeć, gryzonie, o których tutaj mówiliśmy, że stanowią główne źródło pokarmu sów, prowadzą na ogół nocny, ściśle nocny tryb życia. Także ta aktywność nocna z pewnością jest wymuszona też tą aktywnością gryzoni, ale są takie gatunki sów, jak na przykład suweczka, którą można zaliczyć wręcz do dziennych ptaków, powiedzmy o takiej zmierzchowej bądź porannej aktywności. Zresztą ta zmierzchowa i poranna aktywność dotyczy wszystkich gatunków, to właśnie w tych porach najczęściej można je usłyszeć, ewentualnie zobaczyć. Podczas gdy w środku nocy, tak, między tuż po północy sowy odzywają się rzadko i właściwie nie są w tym okresie aktywne.
Który ze zmysłów jest u tych ptaków najlepiej wykształcony?
Który ze zmysłów? No z pewnością mają doskonały słuch. Za pomocą tego słuchu są w stanie z odległości nawet kilkudziesięciu metrów, nawet w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z naturalnymi zakłóceniami w środowisku, namierzyć mysz. I to czasem mysz znajdującą się pod śniegiem 20-30 cm i ją skutecznie stamtąd wyłowić. Także jest to cecha, którą nam sobie trudno wyobrazić. Może nawet lepiej, że takiej nie mamy. Bo gdybyśmy mieli słyszeć z taką precyzją jak sowy, to pewnością ten świat byłby dla nas mniej przyjazny.
Często się czyta, że lot sowy jest bezgłośny. Co umożliwia sowie bezszelestny lot?
Sowy mają bardzo takie obfite, miękkie, mówiąc w cudzysłowie, upierzenie. Ale dlaczego ten lot jest bezszelestny? Otóż to już jest jakby w nawiązaniu do tego wcześniejszego pytania, ponieważ jeśli sowy o głównie nocnym trybie życia kierują się słuchem przy namierzaniu potencjalnej ofiary, no to w takim razie nie mogą sobie zagłuszyć źródła tego odgłosu. Aha, właśnie jeszcze jedna taka sprawa, ponieważ ten bezszelestny lot dotyczy głównie gatunków nocnych, a sowy o dziennym trybie życia, tak na przykład suweczka, już jakiś tam świst przy locie wydają. Czyli jak widzimy, że to, ten bezszelestny lot jest jakby takim bezpośrednim przystosowaniem do tej nocnej aktywności, do tych nocnych polowań. Ale jeśli właśnie już mówimy o bezszelestnym locie, wprawdzie może to nie jest zupełnie tak na temat, warto w ogóle sobie uświadomić, że sowy mają taki wygląd, taką budowę ciała, która umożliwia im skuteczne polowanie. Przede wszystkim właśnie gatunki głównie nocne posiadają dużą głowę w stosunku do reszty ciała. Pióra ułożone są w charakterystyczny wzór tworzący taką sercowatą szlarę, która umożliwia precyzyjne wyłapywanie fal dźwiękowych. Czyli widzimy, że kolejne jakby cechy, nie tylko bezszelestny lot, ale ta nieproporcjonalnie duża głowa oraz ta szlara, ten układ piór na twarzy, wszystko to ma zwiększyć skuteczność polowań. Podczas gdy właśnie u sów dziennych taka prawidłowość nie występuje, przynajmniej w takiej skali, i znowu uczepię się tutaj suweczki, jej głowa jest stosunkowo mniejsza, szlara jest słabo wykształcona, no i ten lot nie jest tak bezszelestny, ponieważ też ona w większym stopniu posługuje się wzrokiem, aniżeli słuchem.
W jakich miejscach sowy budują swoje gniazda? I czy budują je w ogóle?
No właśnie tutaj spektrum tych przystosowań jest dosyć szerokie. Najczęściej kojarzone są z gatunkami, które gnieżdżą się w dziuplach. No i jakby tak sobie teraz przypomnieć, większość sów korzysta z dziupli. Niektóre, tak jak na przykład suweczka czy włochatka, są wyspecjalizowane wręcz w wyborze dziupli. Korzystają głównie z dziupli wykutych w przypadku suweczki, na przykład przecięcia trójpalczastego lub dzięcioła dużego, w przypadku włochatki większej, włochatki przez dzięcioła czarnego. Te dziuple muszą mieć odpowiednie parametry, ponieważ jeśli są zbyt płytkie ze względu na gromadzenie się tam różnych nieczystości, sowy je czyszczą, pogłębiają, aby jaja i pisklęta były na odpowiedniej głębokości. Oczywiście cel jest taki, żeby były poza zasięgiem drapieżników. Niektóre gatunki sów, takie jak sowa uszata, zwana uszatką, jak puszczyk uralski czy puszczyk zwyczajny, mogą się gnieździć w naturalnych dziuplach, tylko że oczywiście już te wymagania są, znaczy w stosunku do wielkości dziupli większe, bo są ptaki duże, ale korzystają też z opuszczonych gniazd ptaków drapieżnych. No są też takie gatunki jak puchacz, które właściwie mogą się gnieździć, no nie powiem, że byle gdzie, bo oczywiście w budynkach to raczej puchacze się tutaj nie spotyka na terenie zakopanego, ale na skałach zupełnie na otwartej przestrzeni, u podstawy drzewa, gdzieś na torfowisku, a oczywiście w jakimś suchym miejscu, no ale też w porzuconym gnieździe też te ptaki można spotkać.
Do jakiej wysokości w Tatrach możemy te ptaki spotkać?
Myśląc o tych wysokościach, w ogóle warto się zastanowić, gdzie sowy można spotkać. Ponieważ część z tych sów to gatunki bardziej leśne, inne mniej leśne. Do bardziej leśnych na pewno zaliczymy suweczkę, włochatkę czy puszczyka uralskiego. W tym przypadku no najwyżej jakby spotykanym gatunkiem jest włochatka, która jest właściwie najliczniejszym gatunkiem sowy w regu górnym. Jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład puszczyka zwyczajnego, to większość jego gniazd, ponieważ puszczyk zwyczajny na ogół unika litych świerczyn górnoreglowych, większość gniazd będzie w reglu dolnym. Z kolei sowa uszata, która w największym stopniu unika lasów, preferuje zadrzewienia, jest spotykana tak w Zakopanem, jak i powyżej górnej granicy lasu i chyba ten gatunek obok puchacza spotkać można najwyżej. No i wreszcie puchacz, który świetnie daje sobie radę zarówno w głębi takich prawie że pierwotnych, naturalnych lasów czy borów świerkowych, ale też świetnie daje sobie radę również na otwartej przestrzeni w strefie hal i turni. I w takiej scenerii, ja właśnie miałem przyjemność nieraz puchacze obserwować, zresztą nie tylko w Tatrach, ale gdzieś tam w górach Iranu i na świecie.
I czy są jakieś ciekawe aspekty związane z polowaniami i ze sposobem żywienia się sów?
Znaczy, sowy w przeciwieństwie do ptaków drapieżnych nie mają wola, w związku z tym nie mają możliwości gromadzenia w tym wolu, wiadomo, też za długo ten pokarm nie może być, ale przez to nie mogą pobierać jakby pokarmu na zapas. Natomiast chętnie chomikują sobie, robią zapasy, magazyny w dziuplach, zarówno tam ptaki, jak i gryzonie, i w takiej dziupli jest całkiem niesympatycznie, z tego powodu, gdybyśmy tam zajrzeli, bo czasem leży tam kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt różnych rozkładających się w większym czy mniejszym stopniu mysich zwłok. Także to jest jeden taki ich obyczaj. Druga sprawa dotyczy tego, że w stosunku do ptaków drapieżnych mają dużo słabsze kwasy żołądkowe. Ktoś tam wyliczył, że podobno nawet sześciokrotnie. W rezultacie nie trawią kości chitynowych części pancerzyków, włosów. Weźmy pod uwagę fakt, że na przykład orłosępy, które akurat w Tatrach się prawie nie pojawiają, znaczy w ogóle się nie pojawiają, gdzieś tam była informacja na początku XX wieku, ale w górach południowej Europy połykają duże fragmenty kości i są w stanie je trawić. No to dla odmiany sowy nie mają takiej możliwości, nie mają takiej umiejętności. W związku z tym po zjedzeniu, powiedzmy to myszy czy jakiegoś ptaka, przez jakiś czas muszą sobie popościć, no i wówczas te szczątki w postaci tak zwanej wypluwki są po prostu wymiotowane na zewnątrz. Te wypluwki są zresztą o tyle ciekawym materiałem badawczym, że na ich podstawie można z łatwością ocenić, jakie gatunki sów mamy tutaj w rejonie Tatr, czy w ogóle w jakimkolwiek innym miejscu, ponieważ specjaliści z łatwością rozpoznają, od jakiej sowy ta wypluwka pochodzi.
Jakie są największe zagrożenia dla sów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego?
No na tą chwilę jedynym takim zagrożeniem, i to rzeczywiście bardzo realnym, jest pozaszlakowa penetracja parku. Akurat to jest taka sprawa, że no, powiem w ten sposób, jest 250 km szlaków w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ta sieć jest bardzo gęsta. W związku z tym, jeśli dodatkowo ludzie będą przenikać te niewielkie przestrzenie między tymi szlakami, no to sowy, które, zwłaszcza takie gatunki jak puchacz, które są bardzo wrażliwe na obecność człowieka, z łatwością gniazda porzucą. Dużym zagrożeniem jest oczywiście nielegalna wspinaczka w niektórych rejonach. No, mam tu na myśli powiedzmy rejon Wielkiej Turni, potencjalne miejsce gniazdowania puchaczy, północne ściany Giewontu. Zresztą jako często negatywny wpływ wspinaczki podawane są siwiańskie turnie, ponieważ tam puchacze były notowane jakiś czas temu, a potem przestały się pojawiać. No i jakby potwierdzeniem tych obserwacji są wyniki badań takiego niemieckiego, już nieżyjącego niestety, ornitologa Bergerhausena, który wykazał w sposób jednoznaczny, że zwłaszcza wspinaczka w okresie zimowym, kiedy puchacze przystępują do godów i wczesnowiosennym, skutecznie, zdaniem tego autora, w 50% eliminują ptaki z terenu.
A jakie są wzajemne relacje sów z innymi drapieżnikami, które prowadzą dzienny tryb życia?
Tu już wcześniej o tym wspomniałem, że sowy są dosyć bezlitosne w stosunku do potencjalnej ofiary, czyli do wszystkiego, co mogą pokonać. I tak jak puchacze pastwią się nad jastrzębiami i nad myszołowami, to z pewnością również puszczyk jest w stanie upolować pustułkę. Nie wiem, na ile z kolei ptaki drapieżne polują na sowy. Akurat ptaki drapieżne, mówię, mam na myśli dzienne ptaki drapieżne. Myślę, że akurat sowy są, jeśli już to przypadkowym składnikiem ich diety. Jakby łatwiej jednak nocnemu ptakowi upolować ptaka o dziennym trybie życia niż odwrotnie. Tu abstrahując od ptaków drapieżnych, od dziennych ptaków drapieżnych, w ogóle warto zdawać sobie sprawę z takiego zjawiska mobbingu, jakie istnienie, w przypadku sów, przejawia ono się tym, że sowy, jeśli tylko pojawią się podczas dnia w miejscu widocznym, są atakowane przez inne ptaki, oczywiście z pewnym dystansem. Wiadomo, że dla tych ptaków to jest pewne ryzyko. Niemniej, gdy suweczkę lub włochatkę zobaczą małe ptaki śpiewające, natychmiast ją wygwizdzą, zwracają na nią uwagę i starają się ją zadręczyć. W przypadku większych gatunków sów, jak puszczyka uralskiego, czy na przykład puchacza, te ptaki są stale nękane z kolei przez myszołowy, jastrzębie, sujki i inne właśnie takie większe gatunki ptaków o dziennej aktywności.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z panem Tomaszem Skrzydłowskim z Pracowni Naukowej Tarczyńskiego Parku Narodowego rozmawiała Alina Sidor.